Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie. Godzina 9.35. Witam w studiu mojego i Państwa gościa Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
I Piotra Staryńczaka, redaktora Portalu Morskiego, który będzie rozmawiał z nami na łączach. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A więc zaczynamy. Pierwszy statek z ukraińskim zbożem, transportujący 26 tysięcy ton kukurydzy, wypłynął w poniedziałek rano z portu w Odesie. Przypomnijmy, na mocy umowy o wznowieniu eksportu zablokowanego przez inwazję Rosji, i dotarł we wtorek wieczorem do Stambułu. A wcześniej przywołam wypowiedź sekretarza generalnego ONZ. Wezwał Rosję i Ukrainę do pełnego stosowania się do zapisów umowy. I jakie są zatem szanse na respektowanie przez obie strony umowy i czy uda się złagodzić globalny kryzys żywnościowy oraz obniżyć ceny towarów spożywczych? Artur Kiełbasiński.
Ja bardzo Państwa przepraszam, ale ja jestem pesymistą. To znaczy życiowo optymista, w sprawach rosyjsko-ukraińskich pesymista. To znaczy ja uważam, że rosyjskiemu państwu, rosyjskiej administracji, rosyjskiej armii nie wolno wierzyć. Tak? Po prostu każda wiara w to, że Rosjanie dotrzymają umowy, to jest po prostu skrajna naiwność. No i bardzo dobrze, że ten pierwszy transport doszedł do skutku. Natomiast to nie jest kwestia jednego transportu, to jest kwestia stałych połączeń, regularności, przywrócenia tej regularności żeglugi. A ja przypomnę, że dobę po podpisaniu porozumień, które przy między innymi współudziale Turcji były negocjowane, Rosjanie ostrzelali port w Odessie. Na szczęście ostrzelali w swoim stylu, czyli nie wyrządzili poważnych strat tam. Natomiast temu państwu nie wolno wierzyć, temu państwu trzeba cały czas patrzeć na ręce, więc ja trzymam kciuki za powodzenie transportów na Morzu Czarnym. Natomiast nie przywiązywałbym się, czy jakby z tym pierwszym rejsem nie wiąże jakiś takiego optymizmu czy przekonania, że już będzie dobrze.
Bo na wypłynięcie czeka 16 statków.
Piotr, to jest ta skala porównawcza,
tak,
właśnie.
Tak. Czy pan widzi to również tak pesymistycznie jak Artur Kiełbasiński?
Ja podzielam kolegi ocenę wiarygodności strony rosyjskiej. Jak najbardziej. Dodajmy, że dla Ukrainy to jest ważna sprawa, dlatego że każdy grosz się liczy w obecnej sytuacji. No a na przykład przed wojną sprzedaż zboża i produktów rolno-spożywczych stanowiła dla Ukrainy jedną z głównych pozycji handlu zagranicznego, przynosząc jej aż 40% dochodów z eksportu. Mówimy tutaj o 10% światowych dostaw pszenicy na przykład, przy czym aż 90% zboża eksportowano drogą morską. Także dla Ukrainy jest to ważne i każde uruchomienie jakiejkolwiek części handlu zagranicznego dla Ukrainy jest ważne, natomiast przełomu wielkiego nie będzie. Z różnych powodów, między innymi dlatego nie będzie przełomu, na przykład w tej sprawie zniwelowania zagrożenia głodem w krajach rozwijających się, dlatego że ceny żywności, między innymi zbóż, już zaczynają powoli się stabilizować i wracać do normy. Do poziomów sprzed wojny, przynajmniej w pewnym zakresie. Także z tego względu wielkiego przełomu nie będzie, ale przede wszystkim większość portów zajęta jest przez Rosjan. Nie da się tymi pozostałymi Ukraińcom portami, przeładunkami w tych portach, nie da się zrekompensować przeładunków pozostałych, które Ukraińcy od początku wojny utracili. Pamiętajmy, że porozumienie dotyczy tylko portów Jużny, Czarnomorski i Odessa. A z kolei na przykład próby przewozów przez porty naddunajskie, zwłaszcza po wyzwoleniu Wyspy Wężowej i uruchomienie ruchu przez ujście Dunaju Bystre, to jest ograniczona przepustowość portów i małe statki. Poniżej 10 tysięcy ton nośności, a normalnie ruch, przewozy zboża odbywają się większymi statkami. W bardzo wielu przypadkach, często nawet do około 80 tysięcy ton nośności. Także przełomu się dużego nie spodziewam. No poza tym oczywiście podzielam te obawy kolegi. Sam Żeleński powiedział, że nie możemy mieć złudzeń, że Rosja po prostu powstrzyma się przed próbami zerwania ukraińskiego eksportu.
To ja jeszcze tylko dopowiem, że Bank Światowy ostrzega przed zagrożeniem globalną klęską głodu i twierdzi, że pozostaje to na alarmująco wysokim poziomie, a analitycy ostrzegają, że ekstremalny wzrost temperatur w Europie i Ameryce Północnej zniszczy tegoroczne zbiory. Czy ta groźba może też wpłynąć na nas bezpośrednio albo i pośrednio, Artur Kiełbasiński?
No poczekajmy z tymi pogodowymi alarmami, jak to się faktycznie potoczy, bo to ja się przyzwyczaiłem, że mamy bardzo dużo takich alarmistycznych, apokaliptycznych prognoz, a potem się okazuje, że jednak to wszystko jakoś funkcjonuje. Ja mam bardziej przyziemną obawę, taką, o której się mniej do tej pory mówiło, a mianowicie jeżeli mówimy jednak, wrócę do ukraińskiego zboża, to zboże było przechowywane w różnych warunkach. Rosjanie niszczyli ukraińską infrastrukturę. Może się okazać, że ten eksport będzie mało znaczący, dlatego że jakość tego zboża będzie nie taka, jak się wszyscy spodziewają. Pierwsze sygnały związane z transportem czy transportami, które docierają do Polski, są mało optymistyczne. Tutaj się mówi, że to zboże nie spełnia niektórych parametrów, że nie jest takiej jakości, jak zakładano. Nie wiadomo w ogóle, jak będą wyglądały żniwa w tym roku na Ukrainie, więc to wszystko rzeczywiście daje taki mało optymistyczny obraz. Rzeczywiście można się tej klęski głodu spodziewać w jakimś zakresie. No i teraz jest pytanie o konsekwencje. Czy to spowoduje falę imigracyjną, czy spowoduje inny kryzys, szczególnie na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce Północnej? No tutaj prawda jest taka, że Rosja brutalnie wykorzystuje żywność, czy w ogóle kwestie zaopatrzenia ludności w Afryce Północnej, czy na Bliskim Wschodzie, do formy nacisku na Unię Europejską, żeby łagodzić te sankcje. I to jest taka rosyjska gra. Natomiast niestety te czynniki obiektywne, na przykład pogodowe, czy związane z innymi kwestiami, no troszeczkę Rosjanom i Putinowi pomagają.
To jeszcze Piotr Staręczak. W jakim stopniu zagrożenie globalną klęską głodu może wpłynąć na Europę, ale też i na Polskę?
No ja tutaj już na te pozamorskie, że tak powiem, ogólnopolityczne i geopolityczne tematy nie chciałbym się specjalnie wypowiadać. Zwrócę uwagę jeszcze na jeden aspekt. To porozumienie ma dwie części. Ono umożliwia również swobodny przepływ towarów żywnościowych Rosjanom, a to oznacza po prostu pozwolenie na przewóz kradzionego zboża z tych portów ukraińskich okupowanych przez Rosję. Pozwala po prostu przewozić ukradzione zboże, to, które zostało tam przez Rosjan zastane w magazynach, również portowych, a także z przyszłych zbiorów z tych terenów, które są zajęte przez Rosjan.
I tutaj należy dodać, że kraje, które będą miały problemy ze znalezieniem alternatywnych źródeł żywności, zapewne skorzystają z możliwości kupna kradzionego zboża.
Niektóre przynajmniej.
Przynajmniej niektóre. Zmieniamy temat. Najnowszy indeks szczęścia marynarzy, tak ładnie się nazywa, znacząco się podniósł. Poziom zadowolenia marynarzy wzrósł we wszystkich kategoriach. On się podniósł z 5,85 do 7,21 w 10-punktowej skali. Badanie dotyczy drugiego kwartału bieżącego roku i tutaj jeszcze warto dodać, że poprzedni indeks z kolei był krytycznie niski. Artur Kiełbasiński, co na to wpłynęło, że marynarze czują się szczęśliwi?
To ja zacznę od takich, może nieszczęśliwi, ale szczęśliwsi, albo mniej nieszczęśliwi, bo bardzo dobrze tu pani redaktor uzupełniła. że po prostu ten indeks był na bardzo niskim poziomie i rzeczywiście tych kłopotów związanych z wykonywaniem pracy było sporo. Spójrzmy na dane globalne, niekoniecznie morskie. Mamy dane Eurostatu dotyczące bezrobocia w Europie. One są bardzo korzystne dla Polski. Przed chwilą koledzy w komentarzach Radia Gdańsk o tym mówili, ale to pokazuje, że gospodarka i Polski, i europejska, mimo tych perturbacji wojennych, ma się dobrze, to nieźle funkcjonuje. Są oczywiście obawy o recesję, szczególnie w Niemczech, gdzie będzie kłopot energetyczny i kłopot z dostępem do gazu, ale po co mówię o tym rynku pracy? To pokazuje po prostu, że każdy specjalista, każdy, kto jest związany na przykład dzisiaj z branżą logistyczno-transportową, może spokojnie czy z pewnym optymizmem patrzeć na przyszłość swojego zajęcia, ma jakieś perspektywy rozwoju zawodowego, także rozwoju w ujęciu wynagrodzenia. I przypomnijmy też, że w tą branżę logistyczno-transportową wcześniej bardzo mocno uderzył COVID. Było bardzo dużo znaków zapytania, były zaburzenia w żegludze, chińskie porty przejściowo były zamknięte, tak? Porty w Europie działały, ale to wszystko było takie w atmosferze pewnej nerwowości i niepewności. I myślę, że teraz, jeżeli widzimy, że jednak ten system działa, że gospodarka w Europie ma się całkiem nieźle, to myślę, że to także to, co się dzieje wśród marynarzy, to jest odbicie tych pozytywnych jednak danych związanych z europejską gospodarką.
To Piotr Staręczak, bo przecież pan, proszę bardzo, tylko jeszcze dopowiem, że oczywiście marynarze obawiali się tak jak my wszyscy i pandemii, i koronawirusa, ale jeszcze musieli zmagać się z innymi problemami, chociażby wielu marynarzy miały problemy z dotarciem do domu. Zdarzało się, że byli na statku i ponad rok, prawda? Takie sytuacje miały miejsce. Były kłopoty ze zmianą załóg.
To się właśnie z COVID-em wiązało. No ja tutaj byłbym bardziej ostrożny z tym optymizmem w tym przypadku, w tej sprawie. Po pierwsze, te wskaźniki zadowolenia marynarzy poprawiły się bardzo nieznacznie.
No, 2% to nie jest tak mało.
Znaczy 2% ponad nie 2%. Najgorszy wynik, tak?
O, dwa nie są procenty, dwa punkty, to są punkty w skali od 1 do 10. To są punkty, które w ankiecie podają marynarze w skali 1 od 10, no i nie są to procenty. Także no te zmiany są niewielkie. Najmniejsze te zmiany, a poza tym na generalnie niskim poziomie pozostają przede wszystkim dwa wskaźniki. Urlopy, czyli możliwość schodzenia na ląd i długość pracy na statkach wciąż jest nisko oceniana i poprawiła się zdecydowanie najmniej w porównaniu z innymi wskaźnikami. No i jeszcze dostęp do wygód i opieki na lądzie. To się wiąże też z tym, że w wielu portach wciąż nie ma zezwolenia dla marynarzy do schodzenia na ląd w ogóle. Także stąd wynika. W niektórych innych wskaźnikach się poprawiło bardziej, na przykład jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Przypuszczalnie armatorzy próbowali jakoś wynagrodzić, zrekompensować te trudy związane z COVID-em i z przedłużonym przebywaniem marynarzy na statkach, no jakoś zrekompensować właśnie w płacach i stąd prawdopodobnie to wyższe niż przy innych wskaźnikach, wyższy wzrost zadowolenia niż przy innych wskaźnikach, akurat przy wynagrodzeniu. Ja zachęcam do przestudiowania, zainteresowanych szczegółami, zachęcam do przestudiowania całego raportu. Tam są ciekawe bardzo wyniki tych badań i wnioski. Udostępniamy cały raport dzisiaj na portalu morskim. Natomiast jeżeli miałbym jeszcze o czymś powiedzieć szczegółowo z tego raportu, no to ciekawe są takie jakby rozkłady demograficzne tych ocen ze strony marynarzy. I na przykład w zależności od tego, w jakiej pozycji są poszczególni marynarze odpowiadający na tę ankietę, w jakiej pozycji życiowej, zawodowej, na przykład ze względu na rodzaj statku. Pozytywnie dosyć jest na masowcach i na drobnicowcach i statkach wielozadaniowych, natomiast zdecydowanie najmniej się poprawiło i jest słabo na zbiornikowcach. Z kolei, co ciekawe, jeżeli chodzi o przedziały wiekowe, najwięcej tych najbardziej zadowolonych jest w grupie wiekowej powyżej 55 lat, a szczególnie powyżej 65 lat.
A z czym to jest związane, jak pan uważa?
Ja przypuszczam, że marynarze starej daty są po prostu twardzi i lepiej oceniają sytuację mimo trudów. No a młodsi, no powiedzmy, nie chciałbym nikogo krzywdzić jakimiś zbyt daleko idącymi ocenami, ale powiedzmy, no mniej twardzi, bardziej roszczeniowi, chociaż oczywiście roszczeniowości nie ma co mówić, dlatego że naprawdę praca na morzu jest ciężka, wcale mimo postępu ogólnego, cywilizacyjnego, wcale nie jest lżejsza, dlatego że zachodzą takie zmiany, jak na przykład redukcja liczebności załóg, co wpływa na zwiększenie obciążenia pracą i tak dalej. Także ogólny postęp cywilizacyjny niekoniecznie sprawia, że praca na morzu jest lżejsza czy przyjemniejsza. Także nie chcę zarzucać roszczeniowości, no ale może po prostu ci starsi są otwarci.
Ale może też być taka sytuacja, że ci młodsi mają młode rodziny, mają dzieci, chcą się z nimi widzieć, więc a starsze osoby no już są bardziej dojrzałe, te dzieci są większe. Zwrócił pan wcześniej uwagę na możliwość kontaktu marynarzy z bliskimi na lądzie. To dzięki zmianom w konwencji o pracy na morzu. Czy redaktor Artur Kiełbasiński właśnie tutaj widzi jakiś taki pozytywny aspekt właśnie w tych zmianach?
Ja powiem w ten sposób. Ja jednak bym się przychylał troszeczkę do tego, co mówił Piotr Stareńczak przed chwilą, a mianowicie tutaj kwestie pokoleniowe są bardzo ważne, dlatego tu absolutnie zgadzamy się, że nie ma co mówić o roszczeniowości, natomiast są inne oczekiwania wobec życia. Tak? My bardzo często mówimy, że to młodsze pokolenie stawia bardziej na taki balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym, bardziej skupia się na tym, żeby jednak nie tylko praca, a to ludzie w średnim wieku, czy właśnie ci starsi byli bardziej nastawieni na pracę. Natomiast kwestia kontaktów, kwestia ta, że myśmy przecież opisywali wielokrotnie, czy była mowa o tym, że marynarze rzeczywiście pół roku na statku, rok na statku. Czasami zdarzały się sytuacje zupełnie kuriozalne, ale bardzo groźne, że w jakimś porcie chciano wysadzić marynarzy, nie przyjmowano ich. Był gigantyczny element niepewności związany z
COVID-em. Wiele przypadków depresji też z tym
związanych. Ale dokładnie. I to potem miało swoje konsekwencje związane właśnie z kontaktem z rodzinami, z depresjami, z różnymi takimi sytuacjami, więc tutaj ja bym patrzył na tę sytuację całościowo. Bardzo dobrze, że się zmieniają te zasady. To bardzo dużo też zależy od armatorów, bo przypomnijmy, polscy marynarze, czy w ogóle marynarze, to jest taki rynek bardzo globalny i tutaj są różne regulacje, różne bandery, różne rozwiązania, więc tak naprawdę dobrze, że ta sytuacja się trochę poprawia, natomiast no tutaj znowu drugi taki temat, że ja nadmiernym optymistą jeszcze nie jestem.
To jeszcze jedno pytanie do Artura Kiełbasińskiego. Chciałabym się zapytać o przejęcie operacyjne PGNiG przez PKN Orlen, bo właśnie obie te spółki podpisały plan połączenia polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do Orlenu w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. I takie pytanie, kiedy, po czym będzie można poznać, przekonać się, że ta koncepcja Daniela Obajtka stworzenia multienergetycznego koncernu sprawdziła się?
To każdy będzie wyznaczał inny parametr. Można patrzeć na przychody tego koncernu, można patrzeć na efektywność, można patrzeć na to, jak będą generowane zyski, ale można patrzeć na jeszcze jedną, myślę, że kluczową okoliczność, jak bardzo ten powstający koncern multienergetyczny, bo przypomnijmy te ważne wydarzenia między grupą Lotos a PKN Orlen, mamy właśnie za sobą w tym tygodniu, jeszcze w zeszłym, decyzje właścicielskie. Teraz połączenie z PGNiG. I tak naprawdę kluczowym elementem jest generowanie pieniędzy na inwestycje. I to jest jedno z głównych kryteriów. Po prostu większy koncern, mający większy potencjał, będzie mógł tak naprawdę łatwiej uzyskiwać finansowanie, będzie bardziej wiarygodny na rynku. Ja zresztą przypomnę, że nawet po połączeniu PGNiG Lotosu i z PKN Orlen, pod skrzydłami PKN Orlen, jak popatrzymy na mapę światowych operatorów właśnie w zakresie ropy, w zakresie energetyki, to nadal jest podmiot niewielki, tak? Nadal znacznie mniejszy nawet od takich europejskich potentatów jak Shell, nie wspominając o innych. Natomiast dzięki temu, że następuje ta konsolidacja, jestem przekonany, że łatwiej będzie o pieniądze na inwestycje, łatwiej będzie modernizować możliwości bardzo różne związane z rozwojem, łatwiej będzie pozyskać pieniądze na energetykę wiatrową, łatwiej będzie pozyskać pieniądze na zielony wodór. To są rzeczy rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla naszej gospodarki. I to dla mnie będzie główne kryterium, bo to jest tak naprawdę, ta idea nie służy łączeniu dla łączenia, tylko łączeniu po to, żeby ten podmiot był silniejszy, mógł się rozwijać, mógł łatwiej uzyskiwać to finansowanie. A to, czy zobaczymy jako klienci na stacjach paliw efekty, czy w rachunkach gazowych, no to też mamy nadzieję, że taki efekt będzie coraz bardziej widoczny, natomiast główne kryterium pozyskiwanie pieniędzy na inwestycje i możliwość rozwoju.
No cóż, będziemy się przypatrywać. Mam nadzieję, że wszyscy odczujemy to w naszych portfelach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli pan Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I pan Piotr Staręczak, redaktor Portalu Morskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Audycję realizowała Kamila Pietrusińska. Bardzo dziękuję. Olga Zielińska. Do usłyszenia.
Do widzenia. Miłego dnia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.